Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, mamy tutaj niezwykły znak w nawie głównej katedry. Piękna postać już niedługo świętego Jana Pawła II. Można powiedzieć, że on jest tu z nami w tajemnicy obcowania świętych. Mimo że beatyfikacja będzie 2000 km, że kanonizacja będzie 2000 km stąd, w Rzymie, to możemy mieć pewność, że Jan Paweł II, błogosławiony, już niedługo święty, jest tutaj z nami. Może więc powstańmy i polećmy się jego wstawiennictwu, polećmy nasze rodziny. Wiem, że niektórzy z nas dzisiaj przeżywają swoje jubileusze małżeńskie. Za nich się szczególnie módlmy, ale też za wszystkie małżeństwa. Bo małżeństwo jest drogą do świętości. Temu będzie poświęcona konferencja dzisiejsza. Polecajmy kapłanów, którzy dzisiaj skończyli swoje rekolekcje w Częstochowie, niedaleko stąd. I wszystkich nas tu obecnych, żebyśmy chcieli pójść w ślady Jana Pawła II, drogą ku świętości. Tak pięknie ksiądz proboszcz nas do tego zachęcał. Ojcze Święty, Janie Pawle, dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś Panu Bogu dokonać w Tobie, w swoim życiu tego pięknego dzieła, dzieła świętości. Z tego, co Bóg w Tobie dokonał, możemy teraz wszyscy czerpać. My tu obecni, cały Kościół. Niech będzie uwielbiony Pan Bóg, Maryja, która Cię prowadziła, ale również Tobie chcemy dziękować, że współpracowałeś z łaską powołania do świętości. Dzisiaj większość z nas pamięta Twoje słowa, Twoje spojrzenie. Byłeś częścią naszego życia, taką bardzo konkretną. Nie jakaś bajka, teoria, gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, ale żywy człowiek z krwi i kości i święty. To jest dla nas znak, że każdy z nas może być święty. Że świętość nie jest dla ludzi nie wiadomo jakich, ale dla ludzi z krwi i kości. Takich jak my. Dzisiaj chcemy Cię prosić, żebyśmy tego zapału nigdy nie stracili, nie zagubili. Żeby ten zapał coraz bardziej w nas się rozniecał, na chwilach próby, ciemności. Żebyśmy doświadczyli Twojego wstawiennictwa, Twojego wsparcia, Twojej zachęty. Szczególnie w życiu naszych rodzin, w życiu małżeństw. Błogosławiony, a niedługo święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Maryjo, Matko Boża, Maryjo, polecamy się Tobie, prowadź nas tak, jak prowadziłaś Twojego umiłowanego Syna, Jana Pawła II, o którym papież Benedykt powiedział, że próbował patrzeć na świat Twoimi oczami, który Cię prosił słowami świętego Ludwika, Maryjo de Montfort, daj mi Twoje serce, Maryjo, jestem cały Twój, daj mi Twoje serce. Prosimy Cię, Maryjo, abyś Ty też nas doprowadziła do świętości. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, naszymi gardzić potrzebami naszymi. Ale od wszelakich złych przyjm, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, poświęćniczko nasza, pocieszycielko nasza.
Synem swoim nas pojednaj, Synom swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Usiądź. Chcemy mówić o świętości, a w szczególny sposób o świętości na drodze powołania małżeńskiego, rodzinnego. Pierwsze pytanie, które się narzuca, co to znaczy być świętym? Na czym to polega? Papież Benedykt XVI w roku 2011 zakończył cykl kateches o świętych. Może pamiętamy, przedstawił postaci wielu pięknych ludzi, świętych, aby nam pokazać, że każdy z nas może być święty. Na zakończenie tych kateches papież podsumował to, co mówił wcześniej. Powiedział właśnie w tym podsumowaniu, było to 14 kwietnia 2011 roku, świętość polega nie na dokonywaniu niezwykłych przedsięwzięć, lecz na zjednoczeniu z Chrystusem. Miarą świętości jest to, na ile wypełnia nas Chrystus. Święty Augustyn woła: niech moje życie będzie naprawdę całe napełnione Tobą. A więc świętość polega na tym, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Człowiek święty jest napełniony Jezusem. Dlatego hasło naszej pielgrzymki brzmi: ku komunii z Chrystusem, śladami świętego Jana Pawła II, ku komunii z Chrystusem w rodzinie, małżeństwie. Nasz ruch, ruch rodzin nazaretańskich, ma jako swój charyzmat, jako coś specyficznego dla swojej duchowości, jako swój cel, dążenie do komunii z Chrystusem. Czyli naszym celem jest świętość. Po to tu przyszliśmy, ku rodzin nazaretańskich. Chcemy trwać na tej drodze, aby stać się świętymi. Nie ma innego powodu. To jest najważniejsze. Stać się świętym, czyli już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Przychodzimy do Marii, naszej Matki, aby ona tego dokonała w nas. Aby ona nas poprowadziła, tak jak Jana Pawła II, do Jezusa, aby Jezus w nas żył. Małżeństwo może być czymś takim bardzo naturalnym, ludzkim. Wiem, że na świecie jest miliard z jakimś tam ułamkiem ludzi ochrzczonych na 7 miliardów wszystkich mieszkańców globu naszego. Wszędzie są zawierane małżeństwa. Jest to coś pięknego, wartościowego, ale ludzie ochrzczeni mają coś jeszcze. Właśnie sakrament. Sakrament, który jest działaniem Boga w życiu człowieka, wszczepieniem w Jezusa, wymaga wiary. I ten, kto wstępuje na drogę małżeństwa, tej przepięknej jedności życia kobiety i mężczyzny, to wstępuje na tą drogę jako chrześcijanin. Wstępuje na nią po to, żeby stać się świętym. Nie tylko po to, żeby mieć dom, rodzinę, dzieci, żeby zmieniać świat wokół siebie. To są ważne rzeczy. ale jesteście coś ważniejszego, najważniejszego. Staliście się świętym. Patrzymy z myślą, ze wzrokiem skierowanym ku wieczności. Na zawsze. Być z Bogiem. Chcę być świętym. Chcę być z Bogiem. Małżeństwo jest drogą, którą Pan Jezus nam, każdemu z nas, kto jest powołany do małżeństwa, Pan Jezus nas na tę drogę zaprosił. Ojciec Niebieski jeszcze przed założeniem świata już o tym myślał. I ci, którzy na tę drogę wstępują z przekonaniem, ze świadomością, jakiego wyboru dokonują, czują gdzieś tam w głębi serca, że to jest Boże powołanie, że to jest jakieś przeznaczenie, które Pan Bóg przygotował. Że ma to nie tylko ludzki wymiar, ale ten wymiar Boży, przerastający, nieskończony, to, co jest ludzkie, to, co jest ludzką siłą. Droga do świętości. Jak mówiłem na początku, księża naszego ruchu, kierownicy duchowi, mieli swoje rekolekcje. I tam na tych rekolekcjach między innymi rozważaliśmy słowa papieża Franciszka z Wielkiego Czwartku, z mszy krzyżma. To jest taka szczególna msza święta, chyba jedyna w roku, gdzie w katedrze jest więcej kapłanów niż wiernych na mszy świętej. Prawie cała katedra w każdej diecezji jest pełna księży zgromadzonych wokół biskupa. Tak kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie, swoją więź z Jezusem. Otóż papież Franciszek właśnie w tym szczególnym momencie powiedział przeciwne słowa o tajemnicy kapłana. A dlatego te słowa zacytuję teraz i też Wam opowiem, bo one nam pokażą, w jaki sposób, w jakiej perspektywie mamy patrzeć też na nasze powołanie małżeńskie. Posłuchajmy, co powiedział papież Franciszek. Radość kapłana, a tą radość kapłan ma dzielić z innymi, bo już dobrze o tym wiemy. Papież Franciszek mówi, wszyscy mamy być szczęśliwi. Jesteśmy powołani do radości. Trzeba tą radością tryskać. Jezus nam daje radość. Warto być chrześcijaninem, warto wierzyć. To jest coś pięknego. Źródło radości. Coś, co porywa serce. Kapłan jest jako pierwszy namaszczony papież olejkiem radości, aby dalej tym olejkiem namaszczać. Skąd czerpie radość kapłan? Radość kapłana, mówi papież Franciszek, ma swoje źródło w miłości Ojca. Lubię myśleć o tej radości, kontemplując Dziewicę Marię, Matkę żywej Ewangelii i źródło radości dla ludzi maluczkich. I sądzę, że nie przesadzamy, jeśli powiemy, że kapłan jest osobą bardzo małą. Słuchajmy dobrze, co mówi papież. Kapłan jest osobą bardzo małą. I tu jest właśnie źródło jego radości. Tak jak u Maryi. Maryja wyśpiewała Bogu hymn radości, Magnificat. Wielbi dusza moja Pana. Dlaczego wielbi? Dlaczego się raduje? Bo wejrzał na uniżenie, na małość swojej służebnicy. Ojciec Święty mówi, właśnie tak jest z kapłanem. Jest osobą bardzo małą. No, trochę mamy często inne wyobrażenie. Ktoś jest księdzem, został wyniesiony na piedestał, stoi kilka stopni wyżej niż reszta, przemawia sambony, ludzie go słuchają, ktoś tam coś zapisuje, też prawda? Jest ważny. Otóż papież to wyjaśnia. To niezmierzona wielkość daru, który nam jest dany dla posługi, stawia nas wśród ludzi najmniejszych. A więc zobaczcie, z jednej strony wielki dar, wspaniałość Boga. Właśnie ksiądz jest szafarzem tego, co jest nieskończone, co jest Boże. To jest jakiś ogrom, jakaś wielkość. I z drugiej strony właśnie ktoś bardzo mały, tak jak Maryja, z jednej strony Matka Boga. Przecież może być większe powołanie, większa godność, Matka samego Boga. A z drugiej strony nikomu nieznana, bardzo młoda, prawdopodobnie 13-letnia dziewczyna z Nazaretu, gdzieś tam na krańcu świata, miejsce nieznane ludziom. Pytali się Izraelici, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Dalej papież Franciszek mówił w homilii na Wielki Czwartek na mszy krzyżma: kapłan jest najbiedniejszym z ludzi, jeżeli Jezus nas nie ubogaca swoim ubóstwem. Jest najbardziej bezużytecznym sługą, jeśli Jezus nie nazywa go przyjacielem. Jest najgłupszym z ludzi, jeśli Jezus cierpliwie go nie poucza, jak Piotra. Jest najbardziej bezradnym z chrześcijan, jeśli dobry pasterz nie umacnia go pośrodku owczarni. Nikt nie jest mniejszy od kapłana zdanego jedynie na swoją własność. Pewnie, że te siły są jakieś tam. Dużo zdolnych księży, gorliwych, z rozpalonym sercem. Ale papież może tak powiedzieć: kapłan jest najbiedniejszy z ludzi, najbardziej bezużyteczny, najgłupszy, najbardziej bezradny. Dlaczego? W perspektywie tego daru, który ma przekazać. Jaki człowiek może sam z siebie dawać Boga? Jaki człowiek może być użytecznym sługą, żeby dawać Boga? Czy mądrym, żeby dać mądrość Bożą? Czym jest nasz rozum wobec mądrości Bożej? Jakie bogactwo może dać człowiek? Przed Bogiem zawsze jest biedakiem, który nic nie ma praktycznie, bo co ma jest prawie zerem. Nikt nie jest mniejszy od kapłana zdanego jedynie na swoje własne siły. Właśnie taki mały kapłan, który tak jak Maryja klęczy przed Bogiem, właśnie on jest tym, który zwycięża złego, tego złego z dużej litery. Papież mówi, dlatego nasza modlitwa obrony przed wszystkimi atakami złego jest modlitwą naszej Matki. Jestem kapłanem, bo on spojrzał życzliwie na moją małość. Wtedy Bóg działa. Dlaczego, moi kochani, mówię o tym, kiedy konferencja jest poświęcona świętości w małżeństwie? Jest tutaj duża analogia. Mianowicie z punktu widzenia Pana Boga, z punktu widzenia sakramentu małżeństwa, czyli działania łaski, z punktu widzenia powołania Bożego, Bożego wezwania, zaproszenia, ten, kto wchodzi na drogę małżeństwa, ma ogromne zadanie, porównywalne z zadaniem kapłana, księdza. Ksiądz jest tym, który przynosi ludziom Chrystusa, przynosi Boga. A w małżeństwie mąż czy żona ma być znakiem i narzędziem Chrystusa dla swojego małżonka. Ma mu przynieść Jezusa. Na tym polega sakrament. Sakrament to jest przyjście Boga niewidzialnego, Boga niepojętego, nieskończonego do nas za pośrednictwem jakiegoś widzialnego, dotykalnego znaku. W małżeństwie tym znakiem jest człowiek, mąż, żona. Przez niego ma przyjść Chrystus do współmałżonka. Przecież nie jest to ogromne powołanie, wobec którego trzeba, tak jak Maryja, powiedzieć: Bóg wejrzał na moją niskość, na moją nędzę i powołał mnie do wielkich rzeczy. Tak samo powołanie rodzicielskie. Jezus mówi, kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, nie przyjmuje. Rodzice w naturalny sposób dają dzieciom życie naturalne, ale potem jak najszybciej chcą przynieść je do chrztu, aby Kościół obdarzył je życiem Bożym, nadnaturalnym, życiem, które jest życiem samego Boga w duszy. I po chrzcie świętym co się dzieje? To małe dziecko ochrzczone nie idzie do jakiejś specjalnej szkoły dla świętych, tylko zostaje powierzone rodzicom w trosce. To dziecko, które można nazwać łacińskim określeniem Alter Christus, drugi Chrystus. Każdy chrześcijanin, szczególnie nowo ochrzczony, to jest drugi Chrystus. Członek tajemniczego, mistycznego ciała Jezusa, którym jest Kościół. I oto ten drugi Chrystus, taki malutki, jest oddany w opiekę rodzicom. Bóg im go powierza. Wychowujcie moje dziecko, mojego syna. On przenosi. Macie go wychować. Kiedy sobie to uświadomimy, jakie to jest zadanie. A ci, którzy swoje dzieci wychowali, mogą oglądać rezultaty swoich wysiłków, tym bardziej mogą sobie to uświadomić, jakie to jest zadanie, jak ono bardzo przerasta nas, jak jesteśmy słabi wobec niego. Co my możemy zrobić? Co my możemy ofiarować? I dlatego mamy poczucie naszej małości. Mamy poczucie naszej niegodności. Kiedy święty Piotr został powołany przez Pana Jezusa jako rybak, pamiętamy, całą noc łowił ryby bezskutecznie. Jezus przychodzi, mówi: zarzuć sieci po prawej stronie. Posłuchał się Jezusa i wyciągnęli wielkie mnóstwo ryb. Wtedy Piotr przypadł do nóg, mówi: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. A Jezus odpowiedzi na to nie zaprzeczył: Piotrze, nie, jesteś w porządku. Tak Pan Jezus nie powiedział. Piotr był człowiekiem grzesznym. To się później bardzo dobrze ujawniło. Do tego grzesznego człowieka Jezus mówi: paś, mówi: odtąd ludzi będziesz łowił. Powołał grzesznika. W jednym z listów skierowanych do kapłanów, Jan Paweł II na to wskazał: jako kapłani jesteśmy powołani z miłosierdzia. Bóg powołuje grzesznika. Właśnie do tego Piotra, który się Jezusa jeszcze tak niedawno zaparł, Jezus mówi nad Jeziorem Galilejskim: paś baranki moje. Jeżeli my czujemy się grzesznikami jako małżonkowie, jako rodzice, pamiętajmy, to Jezus nas wybiera mocą swojego miłosierdzia, tak jak Piotra. I dlatego mamy się oprzeć nie na sobie, ale na tym słowie wybrania. Pan na nas spojrzał. Pan nas zaprosił na swoją drogę. Te słowa: odtąd ludzi będziesz łowił, też są skierowane do każdego, kto żyje w małżeństwie. Będziesz przyprowadzał do mnie, do Chrystusa, Twoich najbliższych. To jest Twoje zadanie na mocy sakramentu. Można zapytać, no kto to potrafi? Kto potrafi być święty? To pytanie zadaje papież Benedykt w katechezie, o której mówiłam. Czy mogę stać się świętym o własnych siłach? Papież odpowiada, to Bóg czyni nas świętymi. Jest to działanie Ducha Świętego, które nas ożywia od wewnątrz. Jest to życie samego Chrystusa zmartwychwstałego, które jest nam przekazywane, które nas przemienia. Ale Bóg nas prosi, abyśmy pozwolili się przemieniać przez to działanie Ducha Świętego. Więc Pan Bóg wszystkiego dokona, tylko trzeba na to pozwolić. A tym, co nas blokuje najbardziej, to jest zwątpienie i pycha. Nie lękajmy się dążenia do doskonałości, mówi papież Benedykt. Nie lękajmy się, że Bóg żąda od nas zbyt wiele, nawet jeżeli czujemy się ubodzy, niegodni ludzi. Tak jak Abraham, który wyszedł w nieznane, bo tam Bóg go zawołał, pójdź do ziemi, którą ci wskaże. Nie wiedział, gdzie będzie, ale zaufał Bogu i poszedł. I stało się to w imię błogosławieństwa dla całego świata. Tak samo Pan Bóg do nas też często w taki sposób mówi, pójdź za mną, zaprowadzę cię w nieznane, ale zaufaj mi, będzie dobrze. Właśnie na tym polega podjęcie powołania do świętości, mimo że jesteśmy tacy słabi, biedni. Można zapytać, jak to jest z tą słabością? Słyszałem niedawno piękne porównanie. Tutaj wielu z nas używa takie nowoczesne telefony komórkowe. Można do tych telefonów zainstalować różne dodatkowe programy, aplikacje, bardzo użyteczne, Pismo Święte na przykład. Jeszcze inne ciekawe rzeczy. A potem, jak są niepotrzebne, to je usunąć, skasować. Ale okazuje się, że są tutaj takie programy, takie aplikacje wbudowane w system, których się nie da skasować. Próbujemy je skasować, chodzi o ostrzeżenie. Aplikacja systemowa nie można usunąć. Czy można powiedzieć, że nasza słabość jest taką systemową aplikacją, nie da się jej usunąć. Może ktoś chciałby skasować, a tu wychodzi ostrzeżenie, napis. Aplikacja systemowa nie da się usunąć, nie można usunąć. To jest część nas, część naszego życia, a to nie jest problem dla Pana Boga, to nie jest przeszkoda. A wręcz przeciwnie. Papież Franciszek nam przypomina, że musimy popatrzeć na słabość Pana Jezusa. Bo On jest, jako Bóg, Syn Boży, jest ciągle dzieckiem swojego Ojca, które wyciąga do Niego ręce. Ojcze, modli się. Czyni cuda mocą swojego Ojca. Jezus sam mówi, Syn nie może nic uczynić sam z siebie. Tylko to czyni, co widzi, że Ojciec czyni. To mówi, co usłyszał od Ojca. Moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca. Jezus nam daje wzór tej dziecięcej zależności. Więc ta słabość to nie jest przekleństwo, bo to jest bycie dzieckiem. Jesteśmy mali, bo jesteśmy uczynieni na podobieństwo Syna Bożego. Tak jak On, jesteśmy dziećmi Ojca. I nawet kiedy się pojawia grzech, który jest skreśleniem miłości, grzech, który sprawia, że dziecko przestaje być dzieckiem, syn marnotrawny mówi, Ojcu, nie potrzebuję Cię, dam sobie radę sam, nie chcę być dzieckiem. Nawet jak się taki grzech pojawia, to Jezus, nasz brat, wziął ten grzech na siebie na krzyżu. Na tym krzyżu wisząc doświadczał wszystkich jego skutków, tego najgorszego skutku, którym jest oddzielenie od Ojca. Pamiętamy te słowa Jezusa: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? To właśnie jest najgorszy skutek grzechu. Ale też Jezus mówi na krzyżu: Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. Jest obarczony naszymi grzechami, największymi grzechami nawet. Jest cały czas dzieckiem. Jako dziecko z ufnością to wszystko Ojcu przynosi. I okazuje się, że miłość Ojca zwycięża, miłosierdzie zwycięża. I kiedy przychodzimy do Jezusa z najgorszymi grzechami, to Jezus nam pomoże, bo jest naszym bratem i chce w nas żyć. On nam pomoże ten grzech przemienić w postawę dziecka, aby Ojciec ten grzech objął i go unicestwił. Jeżeli sobie z czymś nie dajemy rady, coś nas niszczy, przekracza, pamiętajmy, nie ma takiej sytuacji, z którą nie można przyjść do naszego Ojca w niebie w postawie dziecka, w postawie Jezusa. Na tej drodze do świętości, drodze dziecka, możemy korzystać z duchowości naszego ruchu, która w dużej mierze jest duchowością dziecięctwa Bożego, duchowością małości, opartą na małej drodze świętej Teresy, Dziadka Jezus. Dzisiaj mamy możliwość właśnie na tej pielgrzymce skorzystać z propozycji takiej małej książeczki, która jest oparta o materiały, te podstawowe materiały naszego ruchu. Z niej czerpię inspirację. Były to myśli, które słyszeliśmy już na rekolekcjach letnich. Książeczka poświęcona drodze Bożego dziecięctwa. Tytuł zaczerpnięty z wypowiedzi papieża Franciszka: Nie lękaj się swojej słabości, zaufaj mi. I pod tytuł części pierwszej: Jesteś ukochanym dzieckiem Ojca. Warto właśnie sięgnąć do tej drogi, którą nam daje Pan Bóg w ruchu rodzin nazaretańskich, którą nas Matka Boża chce prowadzić. Droga dziecka, które odkrywa, że ma w niebie Ojca, Tatusia, który jest miłością, która chce się rozlewać nasze serca, która cierpi wtedy, gdy zamykamy się na nią. Ojciec, który nas zaprasza, abyśmy nieustannie oczekiwali na cud. Ojciec, który chce, żebyśmy dziękowali za wszystko, bo wszystko jest Jego darem, wszystko jest łaską. Ojciec, który potrzebuje naszych pustych rąk, które będą prosić Go o łaskę, który chce nas obdarzyć największym cudem, którym jest nasza świętość. Papież Franciszek w Walentynki 14 lutego tego roku zwrócił się do narzeczonych, młodych ludzi, którzy się przygotowują do małżeństwa. I tam pouczył ich, jak mają prosić o cud w swoim przyszłym małżeństwie, w swoich rodzinach. Przychodzi mi na myśl, pisze papież Franciszek, cud rozmnożenia chleba. Pamiętamy, jak to było. Było wiele tysięcy ludzi, którzy słuchali Jezusa. Zrobiło się późno. Jezus mówi do apostołów: wydajcie mi jeść. Panie, skąd weźmy do chleba? Nawet nie mamy tyle pieniędzy. Ale nagle się okazuje, jest tu pewien chłopiec, który ma kilka chlebów, kilka rybek. I Jezus wziął te chleby, te kilka rybek, pobłogosławił, pomodlił się, łamał, rozdawał swoim uczniom, oni podawali dalej. I się okazało, że wszyscy najedli się dosyta, a jeszcze zebrano wiele ułomków, wiele koszów ułomków. Stał się cud. Papież mówi, przychodzi mi na myśl cud rozmnożenia chleba. Także dla was Pan może rozmnożyć waszą miłość i dać ją wam świeżą i dobrą każdego dnia, bo ma jej nieskończony zapas. Właśnie może mamy też te pięć chlebów, jakieś okruchy miłości. Pytamy się, cóż to jest wobec tych trudnych sytuacji, które nam dzisiaj niesie życie, wobec wymagań takiego dnia codziennego, tych udręk codziennych, pracy wychowawczej, troski o dzieci. Cóż to jest? To nasze okruchy miłości, która okazuje się być taka słaba. Ale Panu Jezusowi to wystarczy. Bo ma nieskończone zapasy miłości. On daje wam miłość, mówi papież, która znajduje się u fundamentów waszej więzi. I on ją odnawia każdego dnia i umacnia ją. Na tej drodze jest konieczna wasza modlitwa. Modlitwie Ojcze nasz, mówimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A małżonkowie mogą się nauczyć modlitwy innej. Panie, daj nam dzisiaj naszą codzienną miłość. I kilka razy papież to ma w zwyczaju, poprosił, aby wszyscy powtórzyli za nim te słowa. Panie, daj nam dzisiaj naszą codzienną miłość. I zakończył Ojciec Święty, im bardziej Jemu się zawierzycie, tym bardziej wasza miłość będzie na zawsze. Tym bardziej będzie zdolna odnawiać się i przezwyciężać każdą trudność. A więc właśnie zobaczcie, możemy prosić o cud naszego Ojca. Trzeba o tym pamiętać. Jan Paweł II w Familiaris Consortio powiedział, napisał, Kościół jest głęboko przekonany, że jedynie przyjęcie Ewangelii pozwala na spełnienie wszystkich nadziei, które człowiek pokłada w małżeństwie i rodzinie. Jedynie przyjęcie Ewangelii pozwala żyć pełnią życia małżeńskiego i rodzinnego, a więc łaska Boża. Małżeństwo i rodzina potrzebują łaski Chrystusa dla uzdrowienia z ran grzechów. Nie da się inaczej. Ale też nie ma takiego grzechu, który by zniweczył to, co Bóg pobłogosławił, co Bóg złączył. Tego nic nie rozdzieli, mówi Jezus. Tak wielka jest łaska. Tylko trzeba mieć trochę szaleństwa, żeby o nią prosić. Ale też nie wolno zapomnieć, że wszystko jest łaską, dlatego często musimy wyciągać puste ręce do Pana Boga. Pamiętamy, ksiądz Lajczer opisuje postać świętego Leopolda Mandicza, kapłana, który spowiadając wyciągał puste ręce. Pan Bóg czynił cuda w konfesjonale. A przy nim wyciągamy puste ręce w naszym życiu małżeńskim, rodzinnym. Tak często nam się wydaje, że wszystko od nas zależy. Warto sobie przypomnieć tą modlitwę. Jak to robić w praktyce? Możemy to znaleźć w wielu miejscach naszej duchowości. Też ta książeczka mała o tym nam przypomina. Jak modlić się bliskimi rękami do Pana Boga. I na koniec jeszcze raz popatrzmy na choćby długo świętego Jana Pawła II. Prosił Maryję, daj mi Twoje serce, Maryjo. A serce Maryi to jest serce dziecka. Serce kogoś małego, bezradnego. Maryjo, daj mi Twoje serce dziecka. Może nie potrafię być dzieckiem. Może jest ze mnie wiele pychy. Albo taki smutek, kiedy widzę swoją małość. Nie chcę się radować jak Maryja z małości, tylko się smucę. Maryjo, daj mi Twoje serce. Maryja, tak jak odpowiedziała Janowi Pawłowi II, na pewno również nam odpowie, da nam to nowe serce, sprawi, że będziemy dziećmi, tak jak ona, dziećmi Bożymi. I że Pan Bóg również w naszym życiu dokona wielkich rzeczy. I te wszystkie sprawy, te wszystkie projekty związane z Bożym powołaniem, małżeńskim, rodzinnym, aby przynosić Jezusa. To wszystko się urzeczywistni. Będziemy świadkami cudów Bożych.